Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Biskup Józef Guzdek został ordynariuszem polowym.
W każdej sytuacji kapelan wojskowy, a tym bardziej biskup, ma być obok żołnierza, razem z żołnierzem.
Nowy biskup polowy opowie nam o priorytetach swej posługi. Powiemy też o nowej akcji opieki nad ludźmi przewlekle chorymi.
W najbliższych latach czeka nas demograficzne tsunami. Tak bardzo nam przybędzie ludzi starszych, niesamodzielnych.
Magazyn zakończą okruchy Ewangelii.
W sytuacjach trudnych, kiedy nie widać znikąd ratunku, Bóg posyła proroków.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do pozostania z nami. Biskup Józef Guzdek będzie nowym ordynariuszem wojskowym w Polsce. 54-letni duchowny był do tej pory biskupem pomocniczym w Krakowie. W ordynariacie polowym przejmie urząd po zmarłym tragicznie biskupie Tadeuszu Płoskim, który zginął 10 kwietnia w katastrofie smoleńskiej. Biskup Guzdek podkreśla spoczywającą na kapelanach wojskowych odpowiedzialność, która wyraża się tym, że powinni być zawsze blisko żołnierzy w ich służbie, tak na terenie kraju, jak i poza nim.
Świadomy jestem wielkiej odpowiedzialności za powierzone mi zadania. Papieską decyzję przyjmuję z pokorą, ale i zaufaniem. Jan Paweł II, ale także i obecny Ojciec Święty wiele razy powtarzali, jeśli Bóg wyznacza nowe cele, to daje też wsparcie, daje swoją łaskę, która jest potrzebna do ich realizacji. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu za zaufanie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tego zaufania nie zawieść. Moje założenie wstępne jest takie. W każdych warunkach, w każdej sytuacji kapelan wojskowy, a tym bardziej biskup, ma być obok żołnierza, razem z żołnierzem. I to jest mój priorytet. Chciałbym, abyśmy wszyscy razem byli żołnierzem i zarówno w kraju, jak i na misjach pokojowych, poza granicami kraju. Natomiast potrzeba mi będzie trochę czasu, żeby poznać struktury ordynariatu polowego. Na pewno nie będę mógł podejmować i nie będę podejmował decyzji szybko, pochopnie, ale po głębokim przemyśleniu, zastanowieniu, by nie popełnić żadnego błędu.
Biskup Guzdek napisał pracę doktorską dotyczącą koncepcji narodu i jego wolności w kaznodziejskim przekazie księdza Hieronima Kajsiewicza, założyciela Zmartwychwstańców. Mówiąc o narodzie i wolności w kontekście współczesnej armii, ordynariusz polowy podkreśla, że o najwyższe wartości mogą prawdziwie dbać tylko ludzie wewnętrznie wolni.
Wolność ma dwa wymiary. Jest wolność zewnętrzna, niezwykle ważna, ale pierwszą jest wolność wewnętrzna. I właśnie podczas wielkiej emigracji, wtedy, gdy Polacy myśleli o ojczyźnie, o odbudowaniu państwowości, Kajsiewicz mówił, że trzeba najpierw zdobyć wolność wewnętrzną. I ja myślę, że obecnie, jeśli mówimy o umiłowaniu ojczyzny, o patriotyzmie, to trzeba zwrócić uwagę na formację duchową człowieka. I jeśli będę służył żołnierzom, oficerom, ale także ich rodzinom, to bardzo będę chciał mocno podkreślić, że tylko i wyłącznie ten może stać na straży najwyższych wartości. Bóg, honor, ojczyzna, wolność, sprawiedliwość i wiele innych wartości wtedy, kiedy sam będzie wewnętrznie wolny, prawy, uczciwy, sprawiedliwy, miłujący Boga i miłujący drugiego człowieka.
Ingres nowego biskupa polowego do katedry w Warszawie zaplanowano na 19 grudnia. Lubię pomagać. To jest kolejna akcja organizowana w Polsce przez ruch hospicyjny. A naszym gościem jest krajowy duszpasterz hospicjów w Polsce, ksiądz Piotr Krakowiak. Witam księdza serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Proszę księdza, o ruchu hospicyjnym mówiliśmy już wielokrotnie na antenie Radia Watykańskiego. Tym razem nowa akcja. Chcecie iść jak gdyby krok dalej. Od opieki hospicyjnej do opieki nad ludźmi przewlekle chorymi w domach.
To przede wszystkim odpowiedź na rzeczywistość, która jest wokół nas. Po pierwsze, świadomość, że opieka paliatywno-hospicyjna pomaga około 10% ludzi bardzo ciężko chorych. To są głównie chorzy onkologicznie, chorzy na niektóre inne choroby przewlekłe w ostatniej terminalnej fazie, ale jest coraz więcej osób starszych, chorych, które są wypisywane ze szpitali i które muszą razem ze swoimi bliskimi przez tygodnie czy miesiące ostatnie swojego życia nauczyć się, w jaki sposób nie być samotnym, nie być opuszczonym, nie być pozbawionym opieki. I to, co nam się udało w opiece paliatywno-hospicyjnej, przede wszystkim podnieść standard opieki, a po drugie zaangażować mocno wolontariat, chcielibyśmy przenieść do kolejnych obszarów. Przede wszystkim do przewlekle chorych w domu, do osób starszych, do osób niesamodzielnych, do osób niepełnosprawnych. I to działanie, oczywiście my je inicjujemy, ale ono się nie uda oczywiście bez zaangażowania społecznego i bez współpracy koalicji innych dużych, znanych organizacji charytatywnych. Stąd pierwsze kroki skierowaliśmy do Caritas Polska. Podobnie Eleos prawosławny i Diakonia protestancka. To są trzy główne organizacje charytatywne chrześcijańskie w Polsce i ta wspólna taka płaszczyzna działania. Chcemy razem wydać książkę pod tytułem Przewlekle chory w domu. Chcemy sprawić, żeby każdy, kto będzie miał przewlekle chorego w domu, albo kto otrzyma informację, twoja bliska osoba już nie może być w szpitalu, bo tam już nie ma miejsca, bo w wyniku reformy leczymy inaczej, krócej trzymamy w szpitalu, nie mamy na to pieniędzy, musimy zorganizować opiekę domową. Więc jak ją zorganizować? Jak zorganizować łóżko? Gdzie je pożyczyć? Też taka bardzo ciekawa inicjatywa, która niejako się łączy z tym. Caritas będzie chciał w każdej diecezji zorganizować taką właśnie wypożyczalnię łóżek sprzętu dla ludzi przewlekle chorych, więc będzie już konkretna odpowiedź gdzie. Potem, jak zwykle, często nasze działania nie są skoordynowane. Opieka medyczna swoją drogą, opieka społeczna swoją drogą, a wolontariat też swoją drogą. Często wolontariat świecki swoją, wolontariat kościelny swoją, więc trzeba te działania zintegrować, bo wtedy przy mniejszym wysiłku można zrobić więcej. To jest wyzwanie takiej dużej społecznej skali, któremu chcemy udostępnić narzędzia, które przez ostatnie 3 lata z sukcesem wdrażaliśmy w opiece paliatywno-hospicyjnej. Ponad 100 ośrodków hospicyjnych poprawiło zdecydowanie swój wolontariat. Poprawiła się jakość opieki, poprawiła się i zwiększyła ilość wolontariuszy.
Ta opieka w domach, na chwilę obecną, jak są to duże potrzeby, gdy chodzi o społeczeństwo polskie?
Myślę, że to są miliony ludzi. W najbliższych latach czeka nas demograficzne tsunami. Tak bardzo nam przybędzie ludzi starszych, niesamodzielnych. System opieki zdrowotnej już sobie teraz nie radzi. Stąd właśnie osoby starsze już nie mogą przebywać długo w szpitalu. Są wypisywane do domu. I teraz jak pomóc? Jeśli są bliscy, którzy potrafią to zrobić, świetnie. Jeśli to jest rodzina majętna, która potrafi sobie kupić usługę pomocy, to dobrze, ale bardzo wiele rodzin na to nie stać. W związku z tym właśnie wspólne działanie, książka, która jest takim bardzo praktycznym poradnikiem, jak się zaopiekować, gdzie poprosić o pomoc, co ci się należy, krótko mówiąc, z opieki zdrowotnej, z pomocy społecznej, gdzie znaleźć pomoc w organizacjach pozarządowych, ale też, i tego jesteśmy bardzo świadomi, nawet jeśli wyszukamy wszystkie źródła pomocy, to trzeba też się nauczyć pomagać osobiście. To musi być pomoc tego wolontariatu rodzinnego najbliższego, ale też wolontariat sąsiedzki. Jeśli ten starszy człowiek, osoba chora, przewlekle chora czy niepełnosprawna była w jakiejś wspólnocie parafialnej, to może trzeba zaprosić ludzi ze wspólnoty wiary, żeby przyszli i pomogli. Bo przecież przez tyle lat się wspólnie modlili, robili dużo rzeczy, to teraz tym wyzwaniem jest praktyczna pomoc. Skoro tych ludzi nam przybywa, skoro nie przybywa nam pieniędzy w systemie, żeby te dziury budżetowe na tę opiekę znaleźć, to nie możemy czekać z założonymi rękami. I to jest trochę takie wyjście naprzeciw temu, co już się obserwuje na zachodzie Europy. Jest tylko taka różnica, którą warto sobie uświadomić. Zachód się najpierw wzbogacił, a potem zestarzał, a w Polsce się niestety starzejemy, jeszcze nie będąc bogatymi. I dlatego musimy uruchomić takie oddolne ruchy, bo inaczej, kiedy będziemy starsi, być może się okaże, że ani system ubezpieczeń społecznych jest niewydolny, ani ten system ochrony zdrowia nie jest wystarczający, że bez takiej oddolnej inicjatywy, bez tego lubię pomagać na każdym poziomie, sąsiedzkim, parafialnym, gminnym, powiatowym, samorządowym, nie poradzimy sobie.
A jak to nasze polskie lubię pomagać wygląda z perspektywy całej Europy?
Myślę, że są takie sygnały dobre i obiecujące. No właśnie choćby to, co się udało w ruchu hospicyjnym zrobić. Również zaangażowanie Kościoła w opiekę paliatywno-hospicyjną. Więc myślę, że to jest taki dobry zwiastun, że można. Przyznaję, że to kosztuje dużo wysiłku. To jest dużo pracy włożonej do tych właśnie ponad 100 ośrodków, które się zdecydowały, żeby zainwestować w wolontariat. Na początku to się wydaje taką troszkę trudną, syzyfową pracą. Szkolisz tych wolontariuszy, a oni odchodzą. szkolisz i znowu ze 100 zostaje 10. Ale tak tych 10 nagle robi się wspaniała, duża załoga, a ci, którzy zostali wyszkoleni, nawet jeśli nie pracują, bo zmienili miejsce zamieszkania, wyjechali za granicę, bo robią już inne rzeczy, zostaje coś, co nazywamy edukacją społeczną. Coś, co jest takim gdzieś głębokim przeoraniem tego, że te wartości chrześcijańskie można i wprowadza się w praktykę. I o to dokładnie by chodziło, żebyśmy potraktowali to jako taką praktyczną katechezę. Jeśli nauczymy ludzi być na siebie bardziej wrażliwymi, to oni tę wrażliwość okażą. Zresztą wiele akcji takich, które spontanicznie są podejmowane, czy cyklicznie już, jak Dzieło Nowego Tysiąclecia, jak tyle akcji, które organizuje Caritas, jak akcja również Jurka Owsiaka i tak wiele innych, pokazuje, że jako społeczeństwo potrafimy się zmobilizować. Może to lubię pomagać, które chcemy zaproponować, jest tym, żebyśmy nie czekali na to pospolite ruszanie dwa razy do roku, tylko żebyśmy je przez cały rok wykonywali, a dwa razy do roku się tym pochwalili. Czyli żebyśmy tę orkiestrę pomocy uczynili całoroczną orkiestrą pomocy, nie tylko świąteczną. Żeby lubię pomagać było takim wydarzeniem, które nas wszystkich zintegruje i powie, naprawdę świat się staje lepszy, jeśli będziemy sobie pomagać nawzajem.
Czyli hasło na każdy dzień zbliżającego się roku, lubię pomagać.
Oby to było takie hasło i oby ono przebiło się jak najszerzej, żeby stało się taką modą, która nam pomoże ten rok wolontariatu w Unii Europejskiej i pierwszy rok prezydencji Polski w Unii jak najlepiej wykorzystać, bo to są absolutne szanse do wykorzystania, a jeśli za tym pójdzie to, że poprawimy los ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, to będziemy mieli na koniec roku okazję do świętowania.
Dziękuję księdzu za spotkanie. Państwu przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów w Polsce.
Okruchy Ewangelii. Głos wołającego na pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Nie brakuje nam dobrych chęci, by właściwie przeżywać czas Adwentu. Jednak dostrzegamy w miarę upływu dni, że nie potrafimy znaleźć w naszych sercach i umysłach pokoju i ufności, których tak bardzo potrzebujemy. Jakże często pozostają nam jedynie dobre chęci, plany, marzenia. One też się liczą. Ale przecież nie można się zatrzymać jedynie w sferze projektów. Przeżywamy zatem niekiedy niechęć do siebie i świata, brak entuzjazmu i nadziei. Szukamy ludzi, którzy mogliby nam wskazać drogę. Nasze życie, pisał ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, jest zaczynaną każdego ranka nieustanną walką ze zniechęceniem, smutkiem i rozpaczą, które nabierają siły w miarę jak słabniemy, jak posuwamy się w latach, gdy powoli opuszcza nas radość. Cóż czynić? Pytamy samych siebie i zaglądamy do Ewangelii, którą nam Kościół proponuje w drugą niedzielę Adwentu. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Była w życiu proroka cudowna harmonia między osobistym życiem i głoszoną nauką. Słuchacze szybko zrozumieli, że święty Jan Chrzciciel głoszoną naukę stosuje przede wszystkim do siebie, że głosi z przekonaniem, że nie zależy mu na osobistej popularności, że nie działa, powiedzielibyśmy dzisiaj, pod publiczność. W sytuacjach trudnych, kiedy nie widać znikąd ratunku, kiedy całe narody przeżywają wielkie trudności, Bóg posyła proroków. Tak było w historii i tak jest dzisiaj. Wystarczy spojrzeć na najnowsze dzieje Polski. Bez trudu dostrzeżemy w niej głosy osób wołających na pustyni. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, przeprowadził Kościół w Polsce przez pustynię komunizmu. W czasach, gdy proponowano nowy styl życia, gdy chciano budować nową Polskę bez Boga i Kościoła, stanowczo bronił wiary przodków i ukazywał, że droga proponowana przez świeckie władze jest błędna i nie prowadzi narodu do szczęścia. Odznaczał się stoickim spokojem, który zachował nawet w czasie internowania. Nie zrażał się trudnościami, na jakie napotykał w swojej posłudze, również ze strony wierzących, ale konsekwentnie realizował program oparty na Ewangelii. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wcześniej odczytał swoje powołanie do kapłaństwa, a później misję, jaką mu Bóg zlecił wobec ojczyzny. W okresie, gdy zło nabierało coraz większej mocy, on głosił miłość, dobroć, potrzebę przebaczenia, sprawiedliwości. Liczył się z najgorszymi konsekwencjami, które jednak nie powstrzymały go w wypełnieniu jego prorockiej misji. Sługa Boży, ojciec święty Jan Paweł II, otrzymał od Boga zadanie utwierdzania braci w wierze w całym Kościele. Od początku swojej posługi na stolicy Piotrowej nawoływał do otwarcia drzwi Chrystusowi, a później przez wiele lat zachęcał, aby zło dobrem zwyciężać. Stał się bardzo czytelnym świadkiem dla współczesnych ludzi, często zabłąkanych i nie widzących znikąd ratunku. Oto współczesne głosy wołające na pustyni. Ich autorzy szli często, podobnie jak święty Jan Chrzciciel, pod prąd, napotykając na znaczny opór również ze strony swoich środowisk. Nie szukali okazji, by udzielać wywiadów i być na pierwszych stronach gazet. Nie zmieniali poglądów, gdy spotykali się z krytyką albo odrzuceniem. Byli głosem Pana, mówili w Jego imieniu, przygotowywali Mu drogę, a gdy było trzeba, usuwali się w cień i zostawiali Mu miejsce. Prośmy Pana, abyśmy potrafili w tym czasie Adwentu odczytywać na nowo słowa proroków, tych z kart Pisma Świętego, jak i tych w naszych czasach. Otwórzmy nasze serca i umysły na ich ciągle aktualny głos. I starajmy się usłyszeć i zrozumieć to, co Bóg mówi do nas przez nich. Inne wtedy będzie nasze oczekiwanie na przyjście Zbawiciela i na realizację wielu naszych marzeń. W rzeczywistości bowiem, jak pisze Czesław Ryszka, każde spełnienie czegoś poprzedza adwentowy czas, planów ukryte myśli, wędrówki naszej staranie. Wszystko ma swoje czekanie.
Okruchami Ewangelii w opracowaniu księdza Waldemara Turka kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.